Chwała Jezusowi. Jesteście gotowi do słuchania Słowa Bożego? Ja mam nadzieję, że jestem gotowy do zwiastowania tego Słowa. I chciałem powiedzieć, że dziękuję pastorowi Marianowi, że mnie zaprosił, że mogę być znowu w tym zborze i róbcie co chcecie, i tak się tu nie czuję jak gość. Nie jesteście w stanie mnie tak ugościć, żebym się czuł jak gość. Po prostu się czuję jak swój tutaj. Przez najbliższe 3 dni, jeśli Bóg da nam siły, zdrowia i takie możliwości, mamy na tym miejscu czas na słuchanie, na dzielenie się Słowem Bożym, na przeżywanie tego, co Bóg wkłada w nasze serca, co jest najbardziej chyba realne, czyli Słowa Bożego. I wiecie, trudno jeszcze sami powiedzieć, ja wiem, że to nie jest tak, że my ludzie możemy sobie powiedzieć, wiem, co będę robił jutro czy pojutrze, ponieważ Biblia nas wyraźnie poucza, że jutro i pojutrze nie należy do nas. Wielu jest takich, którzy mówili, jutro zrobię to i tamto, tylko nie wiedzieli, że już jutra dla nich nie ma. Jeżeli jednak z Bożej łaski będzie jutro i będziemy mieli jutro i pojutrze dla nas, planuję z wami podzielić się Słowem Bożym, którym dzisiaj chciałbym się zająć, takim tematem odwiedziny bałwana. O bałwochwalstwie w naszym życiu. Dlaczego przychodzi bałwochwalstwo w naszym życiu? I o tym, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, któremu powinniśmy oddawać chwałę i cześć. Amen. Później chciałbym się dzielić jutro, w sobotę, Słowem Bożym na temat bojaźni Bożej. W związku z tym, że jest jeden Bóg i tylko Jemu powinniśmy oddawać cześć, chciałbym mówić o Bożej bojaźni, o tym, w jaki sposób przed tym Bogiem powinniśmy chodzić, o tym, czym jest Boża bojaźń i o tym, czym się różni bojaźń Boża od strachu, ponieważ strach i bojaźń Boża nie są tym samym. Kolejne, jeżeli Bóg da nam dożyć do niedzieli, chciałbym, chyba że wiecie, czasami Pan przychodzi i wszystko zmienia, ale jeśli będzie mi dane, chciałbym się dzielić tym, że mając jednego Boga, bojąc się tylko jednego Boga, nie musimy bać się już niczego innego na świecie. Jeśli masz bojaźń Bożą, to już się niczego więcej bać nie musisz. I będę chciał wam opowiedzieć historię 12 ludzi z Biblii, którzy poszli za Jego powołaniem, za Jego wezwaniem do służby i czego możemy nauczyć się z życia każdego z nich. To są moje plany. Wierzę, że Bóg da nam błogosławieństwo, że nam dobry, owocny czas. Dzisiaj będę chciał usługiwać z drugiej księgi Mojżeszowej, 32 rozdziału. Praktycznie wszyscy bracia, siostry, przyjaciele znacie ten fragment Słowa Bożego, ponieważ nawet dzieci na szkółce go znają. Wiem, że chyba nie ma takiej szkółki niedzielnej, gdzie uczymy nasze dzieci, żeby nie było jakiejś opowieści z tego właśnie rozdziału Słowa Bożego. Zgodnie z tym, co widzicie tutaj na telebimie za mną wyświetlone, chodzi o złotego cielca. Chodzi o ten moment, kiedy lud Boży, mający czcić tylko jednego Boga, zaczyna pokłaniać się złotemu cielcowi. Zaczyna czcić kogoś, kto w ogóle Bogiem nie jest. Kogoś, kto nie może dla nich nic zrobić. Co za tym stało? Dlaczego tak się stało? Naród Boży tworzy sobie Boga, krowę czy ciele, czy jakby na to nie patrzeć, i zaczynają to czcić. Doświadczają tysiące lat przed tym, zanim odkryje to Anglia, choroby wściekłych krów. Ludzie, którzy do tej pory stali i byli przejęci bojaźnią Bożą, szli razem z Bogiem i doświadczali wspaniałych rzeczy, wychodzili z opresji, prowadzeni Bożą ręką, nagle zaczynają czcić coś, co no, dla wielu z nas tutaj siedzących na tym miejscu ktoś powie, no ja nigdy bym tego nie zrobił. Nigdy w życiu nikt nie zmusiłby mnie, żeby odlać mi krowę i żebym ja się do tego modlił. Powiem więcej, że po kilku latach czytania Słowa Bożego, bo już przecież kilka ładnych lat czytam to Słowo, jestem wierzący, nie wiem, czy potrafiłbym jeszcze zgiąć swoje kolana przed jakimś obrazem i figurą. Po prostu jest to już wbrew mojej naturze. Jest to niemożliwe dla mnie. Ale czy w związku z tym oznacza to, że i prawdopodobnie większość z was myśli tak samo, że jestem wolny od jakiegokolwiek zagrożenia bałwochwalstwem? Nie. Dlaczego ludzie lubią czcić to, co widzą? Dlaczego ludzie lubią czcić to, co widzą? Dlaczego lubią to złocić, ozdabiać i gotowi są znienawidzić nawet żywego człowieka, byle bronić tych swoich maleńkich świętości, które muszą nosić z miejsca na miejsce? Nie musimy wiele nawet się wysilić, żeby w Biblii znaleźć mnóstwo fragmentów od bardzo poważnych historii, jak ta, którą za chwilę będziemy czytać, do wręcz prześmiewczego charakteru Biblii, gdy Biblia mówi, co to za Bóg, którego człowiek bierze, wystruga sobie, to co z tego zostanie, to się jeszcze na tym ogrzeje, a to co wyrzeźbi, pomaluje i będzie się do tego modlił. Izajasz otwarcie naśmiewa się z bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo ma taką charakterystyczną cechę, że stawia ponad tym, co żywe, ponad tym, co prawdziwe, przedmioty różnego rodzaju świętości, które ludzie sobie tak nazywają. I chciałbym się dzisiaj zająć tym pytaniem, w jaki sposób pojawia się w moim życiu? W jaki sposób kołacze do Twojego życia? W jaki sposób Twoje życie? Wiecie, to ja wiem, że niektórzy z Was, którzy są może wierzący wiele lat, powiedzą, no właściwie nic nowego nie powie. Nie próbuję głosić tutaj nowinek na tym miejscu. Wiem, że wielu z Was właściwie wie, o czym już zamierzam mówić i co będę chciał powiedzieć, ale wierzę też, że Duch Święty, podczas kiedy jest zwiastowane Słowo Boże, działa, mówi, przemawia do naszych serc i być może jesteś tu dzisiaj na tym miejscu i ciągle pocieszasz się, że nie jest tak źle, chociaż czujesz, że dzień w dzień Duch Święty napomina Cię, żebyś przywrócił Boga na należne Mu miejsce. Aby znowu Bóg był tym, kim był dawniej w Twoim życiu. Bo to jest historia o ludziach, których Bóg był kiedyś bardzo ważny, a potem przestał być ważny. Jak przychodzi bałwochwalstwo w nasze życie? Jakżeż znajduje sobie furtkę w sercu człowieka, który mówi, że czegoś doświadczył od Boga? Otwórzmy nasze Biblię na drugiej księdze Mojżeszowej. Druga księga Mojżeszowa. I właściwie, wiecie, cała historia jest zawarta od 1 do 35 rozdziału, z tym, że my nie będziemy czytać całości, ponieważ tak większość zna tą historię z Was. Ci, którzy nie znają, zachęcam, żeby ją przeczytali, jeśli ktoś jest pierwszy raz. Powiem krótko, że chodzi o to, iż Izraelici zbudowali sobie cielca, którego zaczęli czcić. I co zrobił, jaka była Boża odpowiedź na to, co zrobił z tym Mojżesz. O tym jest ten rozdział. Ja zaś chcę się zająć pierwszymi 7, powiedzmy, no 8 wersetami. Pierwszych 8 wersetów będę czytał ze Słowa Bożego, 32 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego, Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać. Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem stali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Amen. Także przykro, jakże smutno musiało być Bogu, patrząc na taką scenę. Jaka tragiczna jest to scena. Wiecie, Biblia jest pełna takich momentów. Ileż to razy widziałem to w Biblii, czułem to właściwie całym sobą. Bóg mówił do ludzi, chodźcie, bądźcie ze mną, bądźcie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. A ludzie jakże często patrzyli, odpowiadali, nie jesteśmy zainteresowani. raz po raz odrzucając to takie Boże przyjazne, wiecie, wyciągnięcie ręki. Często ludzie mówią, że Stary Testament prezentuje Boga raczej takiego gniewnego. Co za bzdura. Poczytajcie uważnie Stary Testament. Jest tam gniew Boży, ale jest tam, to ze Starego Testamentu pochodzą słowa, nie z Nowego. Chodźcie, będziemy się prawować. Chodźcie, to co jest brudne, zniszczone, ja zamienię. Kiedy ludzie odpowiadali, Panie, ale za późno, zbyt wiele nasza bezbożność zbyt wiele zniszczyła w naszym życiu, abyśmy mogli jeszcze być Twoim ludem. Wtedy znowu, nie w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, Bóg do nich mówił, słuchajcie, a co wy na to, ja odnowię wam lata, które wam zjadła szarańcza. I ciągle ludzie zawodzili. Co sprawiało, że ludzie ci dopuścili się bałwochwalstwa? Wiecie, siedziałem i zastanawiałem się nad tym tekstem, ponieważ jakże często widziałem i w naszych czasach, w naszym życiu, nie było cielca, ale było coś, co było ważniejsze niż Bóg. Czy znacie kogoś, dla kogo są rzeczy ważniejsze niż Bóg? Ja znam takich ludzi. Czasami widziałem takiego człowieka rano w lusterku, jak się czesałem. W własnym życiowym doświadczeniu. Tylko, że my mamy zawsze do tego takie lepsze nazwy, wiecie. I inni to co innego, oni grzeszą mnie. No my to po prostu akurat mieliśmy ważne sprawy. Uczciwie, tak przed samymi sobą. Co sprawia? Jaki był ich problem i czego mogę się nauczyć z tego Słowa Bożego? Biblia powiada, że Pismo jest natchnione od Boga i wiecie do czego pożyteczne? Kto wie? Dokładnie, do nauczania, do poprawiania błędów, do wychowania nas, do tego, abyśmy byli tym, czym chce Bóg, abyśmy byli, krótko mówiąc. Chciałbym dzisiaj, bracia, siostry, przyjaciele, pokazać 7 istotnych szczegółów, które pozwolą nam zobaczyć, w jaki sposób bałwochwalstwo stało się przekleństwem ludzi, którzy byli tak blisko Boga. I oczywiście ja jakby z tej historii zauważyłem takich 7 ważnych momentów. Wy być może studiując ją zobaczycie jej więcej. Być może Duch Święty komuś z was odkryje coś bardzo, bardzo osobistego w tej sprawie. Ale przejdźmy może z powrotem do Słowa Bożego. Pierwszy problem, który tutaj widzę, a gdy lud widział. A więc a gdy lud widział, w pierwszym wersecie mamy to zapisane. Zwróćcie uwagę, tak on się właściwie zaczyna. A gdy lud widział, i mamy przecinek. A gdy lud widział, co lud widział? A gdy stracili z oczu Mojżesza, krótko mówiąc, nie mieli na kogo patrzeć. Bo ci ludzie potrzebowali kogoś widzieć, potrzebowali widzieć Mojżesza, który szedł przed nimi. W Nowym Testamencie, w pewien potężny sztorm, burzę, Piotr wychodzi i wbrew logice i fizyce, patrząc na tego, którego przecież kochacie, na Pana Jezusa, idzie po czym? Po wodzie. Normalnie się po wodzie nie chodzi. Piotr idzie po wodzie i pamiętamy z tamtej historii, nie musimy jej nawet czytać w tej chwili, że dopóki patrzy na Jezusa, a nie na burzę wokół, to idzie i nie tonie. Kiedy traci z oczu swojego Pana, kiedy bardziej zaczyna się skupiać na tym, co się dzieje wokół, zaczyna tonąć. Zaczyna tonąć, ponieważ ważniejsze jakby zaczyna mu się wydawać to, co się dzieje, niż ten, do którego zmierza. List do Hebrajczyków. 12 rozdział, 2 i 3 werset. Daje nam pewną lekcję. Zobaczcie, w waszych Bibliach ja wam przeczytam trochę inne tłumaczenie. Czasami dobrze jest spojrzeć też i w inne tłumaczenie Biblii. Hebrajczyków 12, 2 i 3 werset. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc o jego hańbie i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpia od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, złamani na duchu. Ci człowiekowi zwyczajnie może zacząć brakować siły. Człowiek po prostu może zawieść. Wcześniej czy później Jeśli masz ufność, składa się w jakimś człowieku, może się okazać, że wcześniej czy później ten człowiek nie będzie mógł być obok nas. Albo braknie mu siły, albo się załamie, albo umrze, albo coś. Pamiętam, sam tego doświadczyłem kiedyś. Miałem takiego przyjaciela, mentora w wierze, na którym opierało się to, co rozumiałem o Bogu. Kiedy miałem trudne pytania, to do niego właśnie z tym chodziłem. I kiedy pewnego dnia go brakło, ja się poczułem, jakby niebo zostało nagle zamknięte przez chwilę. Bo to był ktoś, do kogo zawsze mogłem zadzwonić. I oto jestem na pogrzebie i nigdy więcej już go nie będzie. Nie żeby zawiódł w czymś, co zależało od niego. Przyszedł po prostu jego czas. Ale Biblia we wszystkim nam zachęca, wpatrujcie się w Jezusa, patrzcie na Jezusa. A gdy lud widział i nie było na kogo patrzeć, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w obozie. Gdy przyjdzie trudny czas, gdy przyjdzie czas w twoim życiu, że nie wiadomo będzie, gdzie się trzymać z bólu, nie wiadomo będzie, jak otrzeć łzy, nie wiadomo będzie właściwie, w co jeszcze można wierzyć, to kiedy przyjdzie trudny czas, tutaj mamy prawdę i ostrzeżenie Słowa Bożego. W drugim liście do Koryntian znajdujemy odpowiedź. To, co powinno być w sercach ludu Bożego zapisane. Że nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne trwa do czasu, natomiast to, co niewidzialne trwa jak? Wiecznie. To, co niewidzialne, jest wieczne. Do czego ja tu właściwie zmierzam? O co mi tutaj chodzi? Hebrajczyków 11:1. Jeszcze się posłużę tym wersetem dla pomocy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A lud widział i Mojżesza nie było w obozie. Brakło im tego, o którego się opierali. Brakło im tego, który był dla nich jakąś tam gwarancją. Kochani, nasza wiara nie może się opierać na tym, co widzialne. Wszystko, co widzialne, Bóg mówi, nie jest warte tego, aby się opierać o to. Mamy żyć tak, jak jest powiedziane o Bożym człowieku w Biblii, że żył z niewidzialnym Bogiem tak, jakby go widział. Mamy żyć z niewidzialnym Bogiem tak, jakbyśmy go widzieli. Nasza wiara nie może się opierać na tym, co widać, czego jesteśmy pewni, chociażże często mamy takie pokuszenie. I to jest pierwsza taka furtka dla bałwochwalstwa, że coś jest pewniejsze. Że być może szef nam proponuje czarno na białym taką umowę, a Bóg mówi, abyś robił inaczej. My mówimy, wiesz, no Bóg Bogiem, pastor pastorem, tam no może pastor naucza, żebym był uczciwy, ale jednak no tutaj co innego, to przecież nie byle kto mi proponuje. Naprawdę? Bóg mówi, że to, co niewidzialne, jest pewniejsze. Bóg się nie myli, Bóg nie oszukuje. Kiedy nasza wiara opiera się na liderze, na obrazie, na jakiejś świętej rzeczy, to jest to wiara nieprawdziwa, jest to wiara zawodna. Czy zwróciliście uwagę na słowo, którego używam? Że wiara co robi? Opiera się na czymś. Co znaczy opierać się? Mogę podejść do tego słupa i się o niego co? Oprzeć. Nasza wiara w związku z tym musi się opierać na czymś, co się już o nic więcej nie opiera, ale samo w sobie trwa. Czyli na Bogu. Bóg się o nic nie opiera. Bóg nie jest zależny. Bóg nie mówi, Mirek, wiesz, ja mogę ciebie zbawić, ale pod warunkiem, że będzie właściwa konstelacja gwiazd, bo się o to opieram. Albo ja cię mogę zbawić, no ale mam nadzieję, że się nie zmienią okoliczności. Bóg mówi, ja jestem Bogiem. I wszystko inne będzie tak, jak On chce. Dla nas ludzi 2 plus 2, 4. Dla Boga 2 plus 2, tyle, ile Mu trzeba. Bóg się nie musi o coś opierać, ale ja się mogę na Nim opierać. Nasza wiara musi się opierać na niewidzialnym Bogu, który zawsze i wszędzie jest blisko, wierny temu, co powiedział. Nie wiem, czy wiecie o tym, że jest kilka rzeczy, które nasz Bóg nie może. Kiedy mówimy Bóg Wszechmogący, to mamy rację. Ale są też rzeczy, które nasz Bóg nie może. Wiecie, czego nasz Bóg nie może? Nasz Bóg nie może kłamać. Zgadzacie się? Bo przestałby być tym, kim jest. Nasz Bóg nie może kłamać. I On powiedział, że jeżeli w Nim złożymy nasze życie, w dziesiątkach wersetów, które gdybym miał razem jakoś zebrać i to powiedzieć, to powiedział, jeśli w moje ręce złożysz twoje życie, to nikt go nie wyrwie, doprowadzę cię. Mocen jestem stawić cię nieskalanym czystym przed tronem Bożym. Ja cię doprowadzę. Tak on sam powiedział. Przejdźmy troszkę dalej. Drugi problem. A więc po pierwsze, kiedy nasza wiara nie opiera się na Bogu i nie pielgrzymujemy z Bogiem, jak gdybyśmy Go widzieli, ale opieramy się na okolicznościach, na tym, co widać, rozpoczyna się niebezpieczne dryfowanie na niebezpieczne wody bałwochwalstwa. Drugi problem, przez który pojawia się bałwochwalstwo, Mojżesz opóźniał zejście z góry. Lud widział, że go nie ma i Mojżesz opóźniał zejście z góry. Właściwie to poczucie czasu Izraelitów i Pana Boga bardzo się różniło. Nie wiem, czy zauważyliście to. I nasze poczucie czasu i poczucie czasu Pana Boga też się bardzo różniło. Ja pamiętam, gdy doświadczyłem, jeśli ktoś z Was doświadczył, to wie, o czym mówię. Jeśli nie, to trudno jest opisać poczucie, czy przemówił do Was kiedyś Pan. Ja pamiętam, jak doświadczyłem pierwszy raz w życiu takiego realnego, Bożego dotknięcia, głosu Bożego, gdy Bóg mnie powołał do Rosji na misję. Wiele, wiele lat temu. Powołał mnie na misję, które później zmieniły moje życie, ale pamiętam, jak mnie Pan powołał, to ja byłem pewien, że to już jutro. O, jakże naiwny byłem. Długo minęło, ponad rok czasu jeszcze, zanim w ogóle urealniły się możliwości jakiegokolwiek wyjazdu. Jakże wiele Bóg musiał jeszcze we mnie zmienić. Jakże wiele musiało się zmienić. I to było prawdziwe powołanie. Wiecie, ja wstałem z kolan i wiedziałem, że Pan Bóg powołuje mnie, żebym pojechał na wschód. Ale byłem bardzo niedoświadczonym, młodym, wierzącym człowiekiem. I tak gryzłem się z tym troszkę. I w piątek pewien poszedłem na modlitwę. I pastor zboru, do którego ja nie chodziłem, to nie był mój pastor. Ja tam tylko poszedłem po prostu rano na modlitwę. Spojrzał na mnie, gdy się modlił i mówi, czy Pan nie powołał ciebie, żebyś jechał na wschód? Ja wiedziałem, że Pan powołał mnie. Ale ja myślałem, że to już jutro, że pakować walizkę, nie wiadomo, czy w ogóle zdążę walizkę jeszcze spakować. Okazało się, że poczucie czasu Pana Boga było zupełnie inne. Często się też okazuje, że gdy się o coś modlimy, my już zapominamy, a to przychodzi i przypominamy sobie o tym. Poczucie czasu u Izraelitów i Boga bardzo się różniło. Jak zresztą wiele rzeczy. Bóg mówi, że Jego myśli to nie nasze myśli. Jego drogi nie nasze drogi. W Biblii jest pełno takich miejsc. Pamiętacie, kiedy na przykład Bóg przemawiał do Abrahama, powiada do niego, że spuści ogień na Sodomę i Gomorę. Pamiętacie? Co Abraham robi? Mówi, pewnie, tylko tak dobrze. Nie. Mówi, Panie. I co zaczyna robić? Zaczyna się wstawiać i modlić się, Panie, no ale jeśli tylu będzie, no jeśli tylu będzie, to no a może ciut mniej jak będzie. W końcu Bóg mu pokazuje, że ma rację i pomimo całej obronnej mowy Abrahama, Bóg dokonuje swojego dzieła. Mija parę tysięcy lat. Grupka 13 mężczyzn idzie polną drogą. Jeden z nich to Pan Jezus. Niegościnnie został przyjęty w tej wsi i wtedy podchodzi taki duchowy gigant. Mówi, Panie, jak chcesz jedno słowo i ogienek na tą wioskę. Żaden problem. Jaka wiara. Czy my byśmy się spodziewali, że Pan Bóg powie, ale masz wiarę. A Bóg do niego mówi, jakiego ty jesteś ducha. Co ze sobą reprezentujesz? My nigdy nie rozumieliśmy do końca, o co chodzi. Inną sytuację mamy na jeziorze. Burza, tragedia, doświadczeni z wodą ludzie zaczynają mówić, mistrzu, giniemy. A on sobie co robi?
Śpi.
Mija jakiś czas.
Przynosimy się do grodu Getsemane. On wtedy woła: Panie Boże mój, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I prosi ich: czuwajcie ze mną, bo to jest naprawdę poważna chwila. A co oni robią? Śpią na odwrót.
To jest nasze zrozumienie Bożych dróg. I tego jest, wiecie, w Biblii można by tego wiele znaleźć. Po prostu nie rozumiemy tego. I tak też jest z poczuciem czasu. W przypadku Łazarza na przykład widzimy to bardzo dobrze. Kiedy ludzie mówią do Pana Jezusa: pamiętacie, Łazarz umarł i został pochowany. I ludzie są rozczarowani całkowicie Bożą postawą w tym wypadku. No chwileczkę, Panie Boże. Ale no mogłeś tutaj działać trochę inaczej. Ale On na wszystko znał swój czas. Chcę Wam coś podzielić się z Wami teraz paroma wersetami, które być może jesteś tutaj dzisiaj i wiecie, ja wiem, że nigdy łatwo się mówi o cudzym bólu. Trudniej się doświadcza swojego bólu. Może jesteś dzisiaj osobą, która cierpi, która się modli. Może postawa Twoich rodziców, może postawa Twojego męża, żony, dzieci rujnuje Twoje szczęście, Twoją radość, żeby tylko to się zmieniło. Panie, zmień coś. Panie, miej swój czas. Może jesteś dzisiaj tutaj i modlisz się o swoje zdrowie. Chcę Ci powiedzieć o paru wersetach, które cudownym balsamem okazały się dla mnie. Psalm 27, 14 werset powiada: czekaj na Pana, bądź mężny, umocnij swe serce, czekaj na Pana. Co masz robić na Pana? Czekać. Oznacza, że odpowiedź być może nie już przychodzi, ale czekaj na Pana. Jeśli możecie jeszcze, zobaczcie na Psalm 37, 37, 34. Psalm 37, 34 werset. Jest jeden chyba z najwspanialszych wersetów, ale posłuchajcie go. Miej nadzieję w Panu i co rób? Szerz drogi Jego. Nie zrób tego, co ci Izraelici zrobili. Ty miej nadzieję Panu, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Ujrzysz, jak runie to, co nie jest zbudowane na nim. Dosłownie Biblia powiada tutaj: czekaj na Pana i szerz drogi Jego. Poczekaj, być może to jeszcze nie dziś, ale poczekaj, proszę Cię, poczekaj. Nigdy nie zapomnę, jak mój dziadek pierwszy raz powiedział mi o Ewangelii. Wiecie, jak zareagowałem? No ci z Was, którzy mnie znają, znają moje świadectwo, to wiedzą, bo opowiadałem to kiedyś w zborze. Powiedziałem mu: wyrzucę swojego Jezusa do śmietnika. Teraz, wiecie, i tak delikatnie powtarzam. Nigdy w życiu nie będę kociarzem, mu powiedziałem. U nas na Śląsku kociarze ich nazywali. Tych, co chodzili do zboru. Nigdy! Pojechałem na to spotkanie z nimi, wiecie, na grupę domową, to kupiłem sobie wars Chrystiana, taki wielki krzyż, żeby wszyscy wiedzieli, że ja nie z tych kociarzy. I siedziałem tak i jadłem tam obiad z nimi. I wymyśliłem taki szatański plan sobie, bo myślałem, a ja teraz powiem tym wierzącym ludziom wszystko prawdę o nim, jakie naprawdę życie Pan Kulec prowadzi. A nie wiedzą. A co? Bo oni byli tacy święci, tacy ładni, śpiewali piękne pieśni, podobali mi się. Albo myślałem sobie, oni chyba sobie nie zdają sprawy, kim jest mój dziadek. I po obiedzie wszystko im powiedziałem. Powiedziałem: to jest pijak, rozpustnik, taki, taki, taki. Oni zamiast go wyrzucić, wiecie, zrobią aleluja, mówią. Co myślę, no pięknie. A oni mówili aleluja, ponieważ się cieszyli z tego, co Bóg w jego życiu zrobił. Ja wyszedłem stamtąd, trzasnąłem drzwiami, krzyż schowałem. Idę po ulicy, on poszedł za mną. Zatrzymał mnie i płakał. Spojrzał mi w oczy i mówi: synu, czemu mi to robisz? Ja mówię: nienawidzę ani ciebie, ani twojego Jezusa, ani tego wszystkiego, co za tym stoi, co ty sobą reprezentujesz. Nie było cię tyle lat. Wiecie, to cała historia. Nie ma na nią teraz czasu. Do czego zmierzam? On się rozpłakał tam na ulicy. Ja mu tylko powiedziałem jedno, że w imieniu naszej rodziny, kiedy tata nie żyje, proszę cię, wynoś się z naszego życia. Nigdy więcej nie wracaj do naszego domu. Nie masz prawa nas odwiedzać? I nie wpuściliśmy go więcej. On się wyprowadził do innego miasta, mieszkał sam. Ale ostatnia rzecz, jaką mi powiedział, patrząc mi ze łzami w oczy, spojrzał na mnie i powiedział: pewnego dnia
będziesz głosił Pana Jezusa. Ja mówię, nigdy, po moim trupie. A on powiada, możesz mówić, co chcesz. Brykaj, ile chcesz, a mi Bóg powiedział. Ja sobie o nim wtedy pomyślałem, no ciekawie, Bóg do niego mówi. Minęło 5 lat. Nie widzieliśmy go na oczy. Po 5 latach, około mniej niż rok wcześniej, zanim minęło te 5 lat, około trochę ponad 4 lata po tej sytuacji, ja się ożeniłem. Parę miesięcy wcześniej się nawróciłem. I tak minęło 5 lat. Modliłem się pewnego poranku. I Pan Bóg przypomniał mi o tamtej sytuacji na ulicy w Żywcu. Pan Bóg przypomniał mi o tamtej sytuacji, gdy sponiewierałem mojego własnego dziadka. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego ja o tym zapomniałem. Byłem już prawie rok wierzący i z tym olśnieniem pobiegłem do mojej żony. Mówię, słuchaj, my mamy dziadka wierzącego. Ona mówi, kto się nawrócił? Dziadek jest wierzący, on tam mieszka, musimy go znaleźć. Ja zapomniałem o nim, ja nie wiem, jak to się stało. Ja myślę, że Pan Bóg chyba tak moment wyznaczył. Go znajdź teraz człowieka, który nie wiadomo, wiadomo tylko, gdzie mieszka, w której miejscowości. Wiecie, nie chcę całego świadectwa opowiadać. Długo szukaliśmy go, znaleźliśmy w końcu jego mieszkanie. Podchodzę, patrzę na wizytówce moje nazwisko. Stukałem tam do drzwi. Otwiera jakaś starsza pani i patrzy na mnie. Ja mówię, przepraszam, czy tu mieszka pan Kulec? A mówi, tak. Ja mówię, ja muszę z nim rozmawiać. Aż czułem, że potrzebuję go prosić o przebaczenie, że muszę się pojednać za to, co zrobiłem. Tym bardziej, że przecież planowałem być misjonarzem. Misjonarz nie może z takim ciężarem jechać na misję. Ona mówi, niestety nie może pani już z nim porozmawiać. Ja mówię, dlaczego? Ja muszę. Ona mówi, niestety leży chory w łóżku i już nie mówi i nie chodzi. Ciężka choroba go zmogła. Ja mówię, ale ja go muszę zobaczyć. Wiecie, prawie na siłę się wryłem tej kobiecie do tego domu. Wchodzę do dużego pokoju, na łóżku leży człowiek. Otworzył oczy i poznał mnie od razu. Spojrzał na mnie, na moją żonę i bardzo cichym, zmęczonym głosem, on nie miał siły nawet już mówić wtedy, spytał mnie, synu, czego ty chcesz? Ja mówię, dziadek, rok temu Pan Jezus stał się moim Panem. Przyszedłem Cię prosić o wybaczenie. W ciągu jednej sekundy mój dziadek wstał z łóżka, zaczął krzyczeć aleluja i biegać po całym domu. Został całkowicie uzdrowiony. Po raz pierwszy w historii mojej rodziny stary Kulec i młody Kulec pili razem kawę i rozmawiali o Bogu. Nigdy u mnie w domu czegoś takiego nie było. Nigdy czegoś takiego nie było. Po raz pierwszy w historii mojej rodziny starsze i młodsze pokolenie normalnie rozmawiało. Mieliśmy wspólny plan, wspólną wizję. I wiecie, on mi wtedy powiedział te słowa. On mi powiedział, 5 lat modliłem się o Twoje życie, bo Pan mi obiecał, że Cię zbawi. Być może siedzisz tu dzisiaj i Twój syn dzisiaj gdzieś się pijaczy i poniewiera. Może Twój mąż, Twoja żona są gdzieś daleko od Ciebie. Ludzie w świecie mówią, nie ma żadnej nadziei. A cichutki głos brzmi, miej nadzieję w Panu, szerz drogi Jego. Wiecie, jeden z najpiękniejszych wersetów mówiących o czasie czekania na Pana to 37 psalm, 4 werset. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Nie zamartwiaj się, Bóg mówi. Nie szukaj 100 innych wyjść. Nie rezygnuj z Pana. Nie zacznij się zastanawiać, a może Boga nie ma? Co Bóg mówi, co masz z Nim zrobić? Rozkoszuj się mną, Bóg mówi. Moja pomoc jest w drodze. Rozkoszuj się mną, a ja Ci dam, czego sobie życzy Twoje serce. Czekając na Pana, posłuchajcie mi uważnie. My żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie dostosowują wolę Bożą do siebie. Bóg mówi, rozkoszuj się mną, ja Ci dam, czego sobie życzy serce Twoje. Dam Ci w odpowiednim czasie. Nie rozkoszuj się tym, co Ci dam. Mną się rozkoszuj. Odpowiedź w drodze. Czas był problemem dla Izraelitów. Z powodu Bożego milczenia. Sami sobie przygotowali co? Odpowiedź. Zamiast się rozkoszować Panem. A dałby im, czego życzyli sobie ich serce. Dałby im jasne i wytyczne, jasne plany tego, co będzie i jak mają żyć. Bo to właśnie dla nich miał. Powiem wam, oto częsty powód, to jest mój drugi punkt mojego dzisiejszego wykładu. To częsty powód naszego angażowania się w zgubne, głupie sprawy. Nie czekamy na Pana, tylko sami sobie wolę Bożą tworzymy. A to widziałem wiele razy w kościele. Przychodzi, że no, modlimy się, czy nie wyjechać do Irlandii. Miesiąc później już wiemy, że mamy jechać. A kiedy ci to Pan powiedział? Jak cię nie ma na modlitwach, nie macie nigdzie. Albo modlimy się o to czy tamto. I często słowa modlimy się wcale nie oznaczają modlimy się. Oznaczają tylko tak naprawdę kombinujemy, jakby tutaj to by powiedzieć innym, że Pan Bóg nam to powiedział. Sami sobie wolę Bożą zrobimy, jakby nie da. Nie, to nie. Sami sobie, Panie Boże, to załatwimy. I w tym momencie bałwan staje w miejscu Twojego Boga. W tym momencie Bóg Cię chciał użyć. Nie będziesz mógł być użyty. Pamiętam pierwszy rok mojej służby na misjach w Estonii jeszcze i byłem w Związku Radzieckim. To było miesiąc po tym, jak zostałem powołany na kapelana więziennego. Robota okazała się tak ciężka, tak trudna, że miałem powyżej uszu. Czara goryczy się przelała, kiedy mi zamordowali pierwszych trzech nawróconych. Zamiast mieć chrzest, mieliśmy trzy pogrzeby. Mieliśmy potąd i wszystkiego miałem potąd, wiecie, zastanawiałem się w ogóle, czy Bóg jest. Przychodzę do mojego mentora, do pastora Georga. On mówi, byś się więcej modlił i nie był taki leniwy, to byś lepiej widział. I miałem go dość, nikt mnie nie chciał pochwalić. Nikt nie chciał powiedzieć, że coś robię dobrze. Tylko wszystko było pod górkę. Od człowieka, na którego przyjaźń liczyłem, usłyszałem tylko, słuchaj, grubasie, więcej byś się modlił, mniej spał, Bóg by do ciebie mówił. No a faktem jest, że no, maleństwo to nie byłem. Miałem powyżej uszu. I pojechałem sobie do jednej miejscowości. Dwa kraje dalej, na Litwę. Tam w jednym miejscu zacząłem rozmyślać, czy byś tam nie przeprowadzić, wiecie. I nawet zacząłem czuć wolę Bożą. A to dlatego, że tam, kiedy przyjechałem, pastor mnie zobaczył. Misjonarz z Polski. Zapraszamy. To było to. To się czułem, ale nareszcie ktoś docenił kulca. Bracie, brat z Polski, I brat będzie u nas mieszkał. No tak myślę. Alleluja, bracie. Obiad mi dali. Misjonarz mnie nazywali, szanowali mnie i nikt mi gruby nie mówił. Nareszcie. Myślę go teraz Georga przekonać. Knułem plan. Pójdę mu rano powiedzieć, że Pan mnie powołuje na Litwę. No brzmi tak, że nie może odrzucić. W ten wieczór była modlitwa. I tak mi się lżej na sercu modliło. Modlę się. I nagle słyszę ten cichy głos, który tak dobrze znałem już na misjach. Jeśli go zostawisz. Jeśli zostawisz to miejsce, gdzie cię postawiłem. Kończę moją szkołę nad tobą. Kończę cię uczyć. Sam dalej pójdziesz. Myślę, wydaje mi się. No tak, moja ta duszewność mi coś źle odpowiada. Rano ubrałem się i jadę zawiadomić o nowej woli Bożej pierwszego kapelana więziennego. Stukam do drzwi, on mi otwiera. I zanim otwarłem usta do moich głupich słów, on mi je prawie, wiecie, zatkał. A potem mi palec prosto w oczy skierował. Czy ci Bóg wczoraj nie powiedział, że jeśli mnie zostawisz, to Bóg kończy cię uczyć? Wracaj teraz do domu, jutro jedziemy do więzienia. Cię mi włosy na głowie stanęły. Do domu wracam, mówię, żony, nigdzie nie jedziemy. Ja zostaję tutaj. Wiecie, co się stało? Parę miesięcy później mieliśmy 25 ludzi w zborze. Rok później byliśmy 300-osobowym zborem. W ciągu roku zbudowaliśmy szkołę biblijną, która wysłała więźniów, którzy wychodzili z więzienia na pracę na niwie pańskiej. Różnie z nimi było. Jedni trwali w Panu, inni upadali. Wiecie, więzienie nie jest łatwą rolą do uprawy.
Ale Bóg dał odpowiedź i tak jak mówię, mógłbym tylko o tym mówić. Ale chcę powiedzieć, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Nie próbuj kombinować woli Bożej dla siebie. Bo często dzisiaj widzę, jak ludzie to robią. Kombinują wolę Bożą. Bardzo ostrożny jestem, kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią mi, no będę się modlił, czy tu mam robić to, czy to. Ja mówię, jaka modlitwa, o czym my mówimy? Tu ludzie od Ciebie zależą, dzieci od Ciebie zależą, służba od Ciebie zależy, a Ty się będziesz modlić, czy to robić, czy robić cokolwiek. Niedawno spotkałem pastora, który powiedział mi, słuchaj, wyjazdy za granicę stały się holokaustem dla naszego zboru. Straciłem starszych zboru, straciłem nauczycieli szkółek niedzielnych, straciłem wszystko, ludzie pojechali. Pojechali za czym? Ja nie mówię, że nie mieli racji, że mieli dość. Być może niektórych Bóg powołał. Nie mamy prawa osądzać ludzi. Tam są tacy, których Bóg być może powołał. Ale tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, o czym ja mówię teraz. Nie wymaga komentarza. Czas był ich problemem. Niedawno mój znajomy postanowił wyjechać. Bardzo bliski mi człowiek. Nie wyobrażałem sobie, że może go nie być więcej w kraju. I zaproponowałem. Mówię, słuchaj, zanim wyjedziesz, on mówi, nie mówi do mnie tak, nie mam 2 lata pracy. Mam 10 000 złotych długu, ponieważ na rachunki pożyczam. Nie mam za co żyć już. Mam dość tego. Wszyscy sobie coś kupują, wszyscy coś mają. Ja mam dziury w dachu i wiecie, rozpłakał się u mnie w domu. Mówi, mam tego dosyć. Ja mówię, chodź, przez miesiąc tak naprawdę będziemy się modlić. No i co mówi, będziemy się modlić? My będziemy się modlić, dobra. I modliliśmy się. I to było parę dni temu, minął miesiąc. Został wezwany przez jedną z najlepszych na rynku pracy firm i otrzymał bardzo dobrze płatną posadę i zaczął zarabiać dobre pieniądze. Jest pierwszy miesiąc pracy. Pan się okazał wierny w swoim czasie. Ja mu tylko powiedziałem, nie śpiesz się. Połóż to przed Panem. Powiedz Jemu, Panie, ja chcę Tobie służyć, a potem po prostu to zostaw. Przestań kombinować z wolą Bożą. Nie róbmy tego wszyscy. Bo to jest miejsce, w którym bałwochwalstwo wchodzi. Kiedy bałwan zajmuje Boże miejsce. Trzecia przyczyna pojawienia się bałwana w naszym życiu to jest brak ufności. Nie wiemy bowiem, co się stało. Nie wiemy bowiem, co się stało. Powiadają Izraelici. A na pierwszy werset zobaczcie. My nie wiemy, co się stało, ponieważ ich wierność opierała się na tym, że Mojżesz był obok. Byli wierni jedynie wtedy, kiedy ktoś był z nimi, a kiedy Mojżesza brakło, ich wiara przestała istnieć. Ich wiara była tym, co czuli i widzieli. A to nie jest definicja Hebrajczyków 11:1. Zgodzicie się? Posłuchajcie mnie uważnie. Największą słabością mężczyzn jest pożądliwość. Największą słabością kobiet są emocje. Dotyczą rzeczy, których nie można nazwać faktami, ale które widać i czuć. I facet, wiecie, kiedy coś pożąda, to naprawdę pożąda. To może być inna kobieta, to może dotyczyć sfery seksu, ale może też dotyczyć czegoś, nie wiem. Zobaczył takie Porsche, jak myśmy dziś z Januszem w Sopocie widzieli. Muszę to mieć! Muszę! Wszystko zrobi, on musi. Kobiety nie mają tego problemu. Kobiety mają problem z emocjami. I się dzieje, no on mnie nie kocha, żeby jeszcze nie kocha, dziś mnie już nie kocha. Nic się nie zmieniło. Opiera się nie wiadomo na czym. Jest naukowo udowodnione. Oczywiście wiecie, każda sprawa ma inne detale i szczegóły, ale mężczyźni mają problem z pożądliwością, kobiety z emocjami. I często to, co czują, to, czego pożądają, to, co chcą, nie opiera się na fakcie, na tym, co jest prawdą, ale na tym, co widzą, co odczuwają w sercu i tak dalej. Nasza ufność i miłość i przyjaźń do Pana Jezusa i Jego do nas nie może opierać się na tym, co widzialne i odczuwalne, ponieważ czasami dzieci Boże idą doliną cienia. Wierność, posłuchajcie mnie,
Zapisz sobie to nad łóżkiem, jak jesteś słabym mężem. Wierność nie jest powiązana z oczami i z uczuciami. Wierność jest powiązana z głęboką miłością. Wierność nie polega na tym, ktoś patrzy, ale na tym, że Bóg jest i kocham Go i koniec. Bez względu na to, kto patrzy. Jako kaznodzieja często podróżuję i wiele spędzam czasu w hotelach, na wyjazdach, jestem z dala od domu, gdzie moja żona nie musi do mnie dzwonić. A co teraz robisz? A sam jestem. Ona po prostu wie. My wiemy, na czym się opiera nasza służba. A pokuszeń jest wiele, uwierzcie mi, w naszym kraju coraz więcej. Bywało, że w hotelu dzwoniono do mnie, pytano mnie, przysłać jakąś kobietę. Wiecie, moja wierność nie może się opierać na tym, że ktoś widzi albo nie widzi, ponieważ Bóg wszystko widzi, jest Bóg. Ja muszę być wierny z powodu Pana, a nie wierny z powodu tego, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma. I to był problem, który doświadczyli Izraelici. Dobrze dla nas, jak nie doświadczymy. Jakże często tak jest, że ktoś z nas jest tak słaby, że tylko wtedy udaje mu się być dobrym, kiedy ktoś patrzy. A kiedy nikt nie patrzy, no różnie bywa. Co robisz, kiedy nikt nie patrzy? To jest właśnie definicja wierności. Albo niewierności. Co robisz, kiedy nikt nie patrzy? Miłość oparta na fundamentach, na zasadzie, że to, co widać, to, co czuć, zakończy się tragedią. Taką miłość tylko świat ma. Taka miłość nie jest dla nas. Ja mam być wierny z powodu Jezusa, a nie wierny z powodu tego, czy mnie ktoś kontroluje akurat, czy jakieś kamery są gdzieś zamontowane. Wierność, bracia i siostry, to stan naszego serca. Wierność to czym jest moje serce. Wierność żonie, mężowi. Nie stan moich emocji. Nie stan tego, czy ktoś patrzy. Jak nikt nie patrzy, to można. Wierność to stan serca. Bez względu na to, czy ktoś patrzy. I tego im brakło. I przyszło bałwochwalstwo w ich życie, ponieważ nikt nie widział. Czy masz społeczność z Panem o świcie, kiedy nikt Cię nie widzi? Czy Twój dzień się zaczyna depresją zupełną i zrezygnowaniem? Czy ja odkryłem, że moja siła w niezwykły sposób w ciągu dnia wynika ze Słowa Bożego, które przyjmuję o poranku? Stało się dla mnie przygodą czytanie Biblii rano. Ja nawet to lubię. Cię uwielbiam, kiedy w zimie za oknem pada śnieg, ja sobie zrobię dobrą kawę. Mogę sobie poczytać Biblię. Kiedy w lecie mogę sobie wyjść za dom, jest świt. Nawet komarów jeszcze nie ma. I mogę sobie posiedzieć przed domem i poczytać Biblię. Posilić się mogę w Panu. Cudownie jest wtedy. Nikt nie patrzy, ale z tego mogę czerpać moją siłę. Nie muszę żyć w tej rezygnacji, depresji, w której żyje świat dzisiaj. My żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy ludziom się nic nie chce i w nic już nie wierzą. Ja nieraz na niejednym miejscu mówiłem, że w dzisiejszych czasach, gdyby nawet w niektórych zborach rozrzucić książki buddystyczne albo Świadków Jehowy, broszury, gdzie niektórzy by przesunęli i usiedli, nawet nie zwrócili uwagi, bo już im się nic w życiu nie chce. Nawet już by ich to nie zwiodło, bo im się czytać nie chce nawet już. No jest tak. Przesunął, wiecie. Ludziom się nic nie chce. Zrezygnowali z wszystkiego. Wszystko im jedno. I w takim stanie pewnego dnia dochodzą do miejsca, kiedy im już nawet wszystko jedno, czy ktoś patrzy, czy nie. Czwarta przyczyna to niewłaściwy lider. Odpowiedział im Aaron. Zobaczcie. Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście je do mnie. I już nawet nie chcę zwracać uwagę na to, i nie będę się nad tym rozwodził, że bałwochwalstwo kosztuje dużo. Tylko chcesz nowego Boga zaraz płacić. Ale brak dobrego przywódcy powoduje, że ludzie idą złymi drogami.
Brak mądrego przywódcy powoduje, że ludzie robią głupie rzeczy. Brak biblijnego przywództwa powoduje, że ludzie żyją niebiblijnie. I to jest zadanie pastora, to jest zadanie starszych, to jest zadanie całego Kościoła jako ciała Chrystusa, abyśmy kontrolowali organizm, którym jesteśmy, aby był na właściwej drodze, aby był w mądrości Bożej, aby był biblijny. Są rzeczy, które nie są ważne, ale są rzeczy bardzo ważne, które powinniśmy po imieniu nazywać. Musimy być ostrożni po prostu, komu pozwalamy nauczać siebie i nasze rodziny. Na czym opiera się nauczanie naszych dzieci w naszym zborze? Czego słuchamy? Często spotykam ludzi, odwiedzam czasami ludzi i widzę książki albo kasety z nauczaniem ludzi, którzy prowadzą ich na manowce. New Age, magii, nowych metod leczenia i oczywiście szastają imieniem Bożym na lewo i prawo. Na ich ustach ciągle jest słowo Bóg, tyle tylko, że to już nie jest nasz Bóg. Kiedy zabrzmi imię Jezus, wtedy ci ludzie już nie są w komfortowej sytuacji. Gdzie imię Jezusa jest potężne. Ja doświadczyłem tego, że imię Jezusa jest lepsze niż wszystkie argumenty. Imię Jezusa jest imieniem, które wyprowadza nas z biedy i nieszczęścia. Wtedy wziąłem jednego Szweda, przyjechał do mnie Szwed. Taki, wiecie, typowy Szwed, bidulka taka. Spokojny, grzeczny. I mówi, Lublin chciałby pozwiedzać. Ja mówię, chodź, pojedziemy, pozwiedzamy Lublin. I chodzimy po tych wąskich uliczkach w Lublinie i nagle czuję, że coś jest nie tak. Za mną ustawił się i stanął tak, o, wielki facet w czarnej skórze i przed nami stanął jeden. Potężny, łysy, wiecie, tutaj jakaś szrama, miał tatuaże na oku, na brwiach miał tatuaże, wszędzie wytatuowany, jakiś taka twarz, widać od razu, kto to. Kurtka rozpięta, wiecie, pod koszulek potargany i stoi i z przekleństwami do mnie, czego tu szukacie? I drugi zachodzi nas od tyłu. Szwed biedny, sztywny ze strachu się zrobił. Ja prawie też. I wiecie, w pewnym sensie myślę, no pięknie, ale teraz nas zbieramy. Faceci większy niż ja, a Szwed bidulka ze mną. Wiecie, co mi przyszło do głowy wtedy? Znaczy, właściwie to ja nawet nie wiedziałem, że mi to przyszło do głowy. To po prostu było z serca. Spojrzałem na niego, mówię, słuchaj chłopie, takim jak ty ja Ewangelię o Jezusie głoszę w więzieniu. Wy giniecie bez Jezusa i ty zginiesz bez Jezusa. On zaczął, a chcesz coś od ciebie? O czym się mówi? Ja mówię, słuchaj, musisz, i wiecie, wziąłem się sami za ją, stoi i głowę spuścił. A ten drugi gdzieś poszedł. Wychodzimy z ulicy, a Szwecie pyta, coś ty mu powiedział. Ja mówię, wiesz, o Jezusie. Mówię, dzięki Bogu, Panie Jezu, dziękuję ci. Wiecie, dostalibyśmy tam w tej ulicy, jak nie wiem. Nie wiadomo, czy byśmy mieli komórki, dziś i portfele. Ale powiedziałem, co wiedziałem, powiedziałem mu prawdę. Takim ludziom, jak ty głoszę Jezusa. O, marnie giniesz bez Jezusa. Ja mu nic nie straszę, ja mu nie powiedziałem, słuchaj, bo cię coś trafi z nieba, czy coś. Nie. Bo się po prostu głoszę Jezusa. Taka jest prawda. Czy ten człowieka jakby z niego ktoś powietrze wypuścił z boku mu. Ważne jest, kto jest naszym liderem, czy nas Pan prowadzi. I ważne, jak my jesteśmy prowadzeni. I Aaron nie był dobrym liderem w tym momencie. Pamiętam, jak Kościół sprzeciwiał się Kaszpirowskiemu, pamiętacie? Śmiali się z nas ludzie. Pamiętam, jak myśmy głośno mówili, że Kaszpirowski to jest zwodziciel i oszust. I że tylko demoniczne siły działają przez jego życie. Śmiano się z nas. Dzisiaj te same argumenty powtarzają sądy w Rosji. Kiedy trwają kolejne procesy o ludzi, którzy nie mogą się po jego uzdrowieniach w cudzysłowie pozbierać. Biblia miała rację, my mieliśmy rację. Nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi niż inni ludzie, ale dlatego, że Słowo Boże mamy. Tak na marginesie, jeśli ktoś z was się poddawał takim rzeczom, powinien z nich pokutować. Także, jak widzicie, powodem upadku w bałwochwalstwo może być i lider. Czy słuchasz właściwego nauczania? To, że mamy Biblię tu otwarte, mamy tekst wyświetlony, jest świadectwem tego, że chcemy wiedzieć, o co się opieramy. Człowiek, który głosi prawdę, nie powinien się gniewać o to, że inni kontrolują go z Biblią. Ja się nie gniewam o to, że sprawdzacie, czy to, co czytam, to jest to. Trochę przyspieszę dalej.
piąta przyczyna. Ja bym ją nazwał logika. Jutro będzie święto Pana, 2 Mojżeszowa 32:5. Jutro będzie święto Pana. Moment, chwileczkę. Jakie święto Pana jutro będzie? Wiecie, jeśli ktoś chciałby usunąć logikę z Biblii, to na pewno nie Bóg. Jakiego Pana? Momencik, czy widział, co On mówi? Kiedy mówi? Czy On w ogóle zdaje sobie sprawę, co On mówi? Jakiego Pana? Czy to ciele to był Pan? Aaron stracił logikę, stracił rozum. Nie wiem, na ile macie styczności z językiem hebrajskim, ale jak ktoś ma, to polecam, żeby sobie zobaczył ten fragment Słowa Bożego. W wersecie 5 on używa tego samego słowa, Jahwe, które potem jest użyte w 7 wersecie, uważając ciele za Jahwe. On nawet tam nie używa jakiegoś hebrajskiego słowa mówiącego cielec czy coś takiego. Bałwan, cielec, nie wiem, Bożek, jakiś inny Bóg, ale on używa tego samego słowa, Jahwe. Bierze imię Boże dla czegoś, co jest niewłaściwe. I czy nasze postępowanie czasami takie nie jest? Budujemy sobie ołtarzyki naszych planów, wysiłków, pragnień, kombinujemy sobie wolę Bożą, a potem ludziom mówimy, Bóg jest dla mnie dobry. A tak naprawdę sami żeśmy to wykombinowali. Mówimy, jutro święto Pana, choć wiemy, że nasz sukces nie opierał się na tym, że to wola Boża, że nam Bóg to dał, tylko wykombinowaliśmy to. Jeśli próbujesz mieszać Boże, to mieszać Boże rzeczy z tym, co ludzkie, to jesteś na prostej drodze do bałwochwalstwa. Jesteś na prostej drodze do bałwochwalstwa. Nazywać Jahwe to, co nie jest Jahwe, nazywać Bogiem to, co nie jest Bogiem. Dokładnie tak tu jest powiedziane. Nie chcę nadużywać tego imienia, ale ono było święte, cenne i oto tutaj jest używane byle jak. I Bóg nie wstydził się nam tego pokazać. A ludzie mówią, Pan Bóg pomógł. Ciekawą rzecz kiedyś widziałem. W TVN-ie pokazywali z ukrytej kamery policyjnej. Był taki program o kradzieży samochodów. Nie wiem, czy ktoś z was to widział. Że podstawili właśnie taki chodliwy samochód w takim miejscu, gdzie giną. I kilka dni czekał, ale w końcu się znalazł złodziej, którego sfilmowali pięknie. Bo samochód był pełny reklam. Nie reklam, tylko tych kamer, przepraszam. I potem tak pięknie, wiecie, reklamował się ten złodziej w całej telewizji. Wiesz, co dla mnie było największym szokiem? Usiadł, wszedł do tego samochodu, rozgląda się i się bierze do roboty. Nie wiem, co odpowiedzieć na coś takiego. Na co on liczył? Jutro święto Pana. O, dał Bóg, nie złapali. I tak czasem myślimy. Kiedy chodziłem do szkoły biblijnej, pamiętam pewne kazanie na temat bałwochwalstwa, nauczaniem. Wiecie, z czego pokutował jeden ze studentów, którzy uczyli się wtedy na pastora? Biedak przez cały miesiąc szkoły biblijnej jeździł bez biletu i zawsze się modlił, żeby go nie złapali. Dla mnie to był szok. Ja myślałem, że to tylko w książkach jeszcze i to taki niezbyt mądry takie przykłady są. A tu się okazało, że stał przede mną przykład. I oczywiście pokutował i dotarło do niego. On był spod Irkucka, z małej wsi, może nie miał pewnych rzeczy poukładanych tak, jak należy, wiecie, z nauczaniem. Ale ludzie wierzą w takie cuda. Znałem małżeństwo, które poszło sobie na nocny seans do kina i się pomodlili, żeby Pan czuwał nad ich dzieckiem. Zostawili same dziecko w nocy. Moja żona to usłyszała, to się spytała, od jakiego oni się Boga modlą. Wyobrażacie sobie małe dziecko, gdyby się obudziło w nocy? Samo? Oni mieli dobry czas. I mówią, Pan pomógł. Jutro święto Pana. Czy aby nazywasz Panem Pana? 6 przyczyną pojawienia się bałwochwalstwa w naszym życiu jest fundament, albo powiem grunt bardziej, na którym opiera się nasza wiara. 2 Mojżeszowa 32:8. Pan mówił, rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi.
Jezus mówił o tym, że można rychło zejść z drogi. Wiecie, jak Jezus o tym mówił? Wyszedł siewca, aby siać. Jedno padło na drogę, na grunt skalisty, na pomiędzy ciernie i na dobrą ziemię. Także trudno jest wytrwać czasem. Droga, to wiemy, co to było. Pan Jezus wyjaśniał to podobieństwo. Możemy to znaleźć w naszej Biblii. Grunt skalisty, szybki wzrost, szybka śmierć na słońcu bez gleby. Ciernie, gdzie ziarna wpadły między ciernie. Pan Jezus mówi, też nie przyniosły żadnego. Bo co, ponieważ ciernie je zagłuszyły. Tak jak dzisiaj Ewangelię zagłusza pogoń za pieniądzem i za swoimi celami. Pan Jezus mówił o dwóch domach. Jeden był na piasku, drugi był na skale. Bóg mówi, rychło zeszli z mojej drogi. Problem Izraelitów polegał na fundamencie. Jak jest z tobą, bracie, siostro? Jak jest ze mną? Jak jest z tobą? Odpowiedz sobie tak szczerze. Ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do pytań kaznodziejów. No, kaznodzieje muszą pytać, jak to jest, nie? Ale sobie tak naprawdę nie odpowiadamy. Ja powiem, tak naprawdę, kto jest twoim Bogiem? Siódmą rzecz. Nawet nie powinienem powiedzieć, że to jest siódma, że to są siódme drzwi dla bałwofalstwa. Powinienem powiedzieć tak. Siódma rzecz, o której chcę powiedzieć, jest czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić, bo może zapobiec bałwofalstwu. To jest szczerość. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest z Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego i zrobili porządek. Jak sobie poczytacie tę historię, to nic nie zostało. Nie było czego zbierać po ich porządkach. Albo zostało to, co dobre, oddzielone od złego, albo wcale lepiej nic nie robić. Oni zrobili porządek w obozie. Szczerość wszystko zmienia. Może być początkiem całkowicie nowej drogi w twoim życiu, jeśli szczerze pewnymi rzeczami się zajmiesz. Brak szczerości to jest już końcowy etap upadku, kiedy człowiek już nie potrafi być szczery. Czy masz dzisiaj odwagę przejść przez własny obóz, przez własny dom, własne życie, własne plany i powiedzieć: to, co z Panem do mnie, a to, co przeciwko Panu, zostanie usunięte z mojego życia? Bo może się okazać, że trzeba będzie zniszczyć to, co cenne, miłe, od lat obecne, ale wyraźnie niebiblijne. Wyraźnie niebiblijne. Synowie Lewiego szczerze oczyścili obóz Pana i choroba szalonej krowy w Bożym obozie została usunięta. Jak wygląda to w twoim obozie? Dlatego, że jeżeli wiesz to, jeśli tego nie usuniesz, to zarażą się tym twoje dzieci i będziesz cierpiał. Zarazi się twoja żona i mąż. Wcześniej czy później tak zachorujesz, że nie będziesz odróżniał już prawdy od fałszu. A to się nazywa szaleństwo. Kiedy człowiek już nie wie, kiedy mówi prawdę, kiedy kłamie. Kiedy już sam nie wie, co jest prawdziwe, a co nie. To jest szaleństwo, prawdziwe szaleństwo. Czy masz odwagę przejść przez swój obóz? Jak w twoim obozie jest? Czy jest w nim prawda? Czy jest w nim szczera chęć: Panie, to co mam, chcę, żeby służyło tobie? Czy też wolisz żyć jak jest? Problem polega na czym innym. W tej historii Mojżesz szedł z góry. W naszej historii powiem tak: Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Pan Jezus przyjdzie wkrótce i powiedział: idę przygotować wam miejsce. A w wielu miejscach Słowa Bożego zachęcał: rozkoszuj się Panem. Nie wiem, czy jest piękniejsza możliwość powiedzenia: czekaj na mnie, niż rozkoszuj się. A to, co jest pragnieniem twego serca, gdy się mną rozkoszujesz, to po pierwsze będzie biblijne, po drugie będzie tym, czym i Pan się rozkoszuje, a po trzecie Bóg mówi: ja cię zaspokoję twoją potrzebę. Człowiek, który rozkoszuje się Panem, nie będzie miał w sercu rzeczy, którymi się będzie bał, że może nie są z Niego, ponieważ Pan wyczyści, Pan da mu odpocznienie od niepotrzebnych, bałwochwalczych spraw. Rozkoszuj się Panem. Ja tu, wiecie, nie stoję dziś przed wami jako ten, który nie popełnił nigdy błędu. Taki Mirek stoi, ja to się nigdy nie pomyliłem. Nie. Mówię wam dlatego, że nieraz bólu dużo doświadczyłem z powodu własnej głupoty, złych decyzji. Z powodu tego, że próbowałem naginać wolę Bożą do siebie. Bolało nieraz. Ale wiecie, gdybym się tego nauczył z książek, co dziś do was mówiłem, to nie byłbym pewny, czy mówiłem wam prawdę.
To jest tak, jak kiedyś widziałem na jednym historycznym filmie. Jak bardzo się różnią oficerowie z Akademii Wojskowej i oficerowie wychowani na linii frontu. Zupełnie inaczej myślę. Czy my jesteśmy ludźmi, powinniśmy być takimi frontowymi, wierzącymi. Ja wiem, że cudowną rzeczą jest poznawać wiedzę, zgłębiać teologiczne prawdy. Wspaniała sprawa, kocham to, kocham książki, mam wielką bibliotekę w domu. Ale ponad wszystko nie ma chyba nic piękniejszego, niż doświadczać Pana realnie, z Nim chodzić. Czasami się wywracasz, ale będziesz się zbierał, bo Bóg Cię kocha. Ale bądź szczery, przejdź z Panem przez swój obóz. Amen.